Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przykład nawrócenia świętego Pawła wskazał Benedykt XVI na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Relacja z papieskich nieszporów odprawianych z tej okazji oraz ze spotkania z wiernymi na Anioł Pański wypełni pierwszą część programu. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń w cyklicznej audycji przybliży postać świętego Jana Bosko. 25 stycznia na niedzielny magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Ekumeniczne nieszpory pod przewodnictwem papieża w Bazylice Świętego Pawła za murami uroczyście zakończyły, zgodnie z tradycją, rzymskie obchody Światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie uczestniczyły delegacje różnych kościołów chrześcijańskich, które powitał przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper. W homilii Benedykt XVI nawiązał do nawrócenia apostoła narodów, co wspomniała dzisiejsza liturgia. To historyczne wydarzenie jest wzorem dla chrześcijan poszukujących jedności dzięki dwom wymiarom. Pierwszy dotyczy dostrzeżenia w świetle Chrystusa i uznania własnych win oraz pragnienia rozpoczęcia nowego życia. Drugi wymiar polega na tym, by dać się zdobyć przez Chrystusa, pozwolić uczynić się nowym stworzeniem. In realtà,
tak naprawdę nawrócenie świętego Pawła nie było przejściem od niemoralności do moralności, od wiary błędnej do poprawnej, ale było to przyzwolenie na bycie zdobytym przez miłość Chrystusa, rezygnacja z własnej doskonałości, pokora kogoś, kto oddaje się bez reszty na służbę Chrystusa dla braci. I tylko w tej rezygnacji z samych siebie, w tym przylgnięciu do Chrystusa, możemy być zjednoczeni także między nami, stajemy się jedno w Chrystusie. To komunia z Chrystusem zmartwychwstałym daje nam jedność.
Ojciec Święty odniósł się także do motta towarzyszącego tegorocznym obchodom Światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, aby byli jedno w Twoim ręku. Wskazał, że ów cytat z proroka Ezechiela odnosi się nie tylko do pogodzenia podzielonych braci. Jest to zapowiedź nowej jedności, która powinna być znakiem i narzędziem pojednania i pokoju także na płaszczyźnie historycznej, w odniesieniu do wszystkich narodów.
Jedność, którą Bóg daje swemu Kościołowi i o którą się modlimy, jest oczywiście komunią w znaczeniu duchowym, wierze i miłości. Wiemy jednak, że ta jedność w Chrystusie stanowi zaczyn braterstwa także na płaszczyźnie społecznej, w relacjach między narodami i dla całej rodziny ludzkiej. To zaczyn Królestwa Bożego, który daje wzrost całemu ciastu. W tym znaczeniu modlitwa, którą zanosimy w tych dniach słowami proroctwa Ezechiela, stała się także błaganiem w różnych konfliktowych sytuacjach, które dręczą ludzkość. Tam, gdzie ludzkie słowa tracą siłę wobec przeważającego zgiełku przemocy i broni, tam prorocza moc Słowa Bożego nie słabnie i przekonuje nas, że pokój jest możliwy i że my powinniśmy być narzędziami pojednania i pokoju. Dlatego nasza modlitwa o jedność i pokój domaga się zawsze potwierdzenia poprzez odważne gesty pojednania między nami, chrześcijanami. Myślę tu także o Ziemi Świętej, jakże ważne jest, by wierzący, którzy tam mieszkają, jak też przybywający tam pielgrzymi, dawali świadectwo, że różnorodność obrządków i tradycji nie stanowi przeszkody dla wzajemnego szacunku i braterskiej miłości.
Benedykt XVI przypomniał także przypadającą dokładnie dzisiaj 50. rocznicę wyrażenia po raz pierwszy przez Jana XXIII woli zwołania dla Kościoła Soboru Powszechnego. Ów Sobór stał się następnie ważnym wydarzeniem także na płaszczyźnie ekumenicznej. Owoce podjętego wówczas dialogu należy obecnie przyjąć i z nowym zaangażowaniem iść naprzód, szukając nowych dróg w relacjach między kościołami i wspólnotami kościelnymi, stwierdził papież, dodając, że osiągnięcie pełnej jedności, choć jest zadaniem trudnym, to jednak porywającym.
Świętego Pawła jako przykład nawrócenia dla każdego chrześcijanina Benedykt XVI ukazał w rozważaniu na Anioł Pański. Spotykając się z pielgrzymami w ostatnim dniu Światowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zauważył, że jego zapał i trzeźwy osąd sytuacji może być również wzorem postawy ekumenicznej. Papież przypomniał, że jedność wiary bierze swój początek w wewnętrznym nawróceniu, czego świadkiem jest święty Paweł spotykający pod Damaszkiem zmartwychwstałego Chrystusa.
Papież zauważył, że apostoł narodów wskazuje również właściwą postawę duchową na ekumenicznej drodze do jedności. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, pisał w liście do Filipian, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Jeśli i my pozwolimy Chrystusowi, by stale nas nawracał, to niewątpliwie dojdziemy do pełnej jedności, podkreślił Benedykt XVI.
Obchodzimy ci wspomnienie nawrócenia świętego Pawła Apostoła. W tym dniu szczególnie przemawia do nas wezwanie Chrystusa. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię. Na drodze realizacji tego wezwania niech towarzyszy wszystkim Boża łaska i błogosławieństwo.
Pozdrawiając pielgrzymów na placu świętego Piotra, papież złożył życzenia narodom Azji Wschodniej, które zgodnie z kalendarzem księżycowym obchodzić będą wkrótce nowy rok. Radość jest wyrazem harmonii z sobą samym. To zaś może płynąć z życia w harmonii z Bogiem i Jego stworzeniem. Oby jej nigdy nie brakło zarówno świętującym narodom, jak i całemu światu, życzył Benedykt XVI.
W południowej modlitwie z papieżem licznie uczestniczyły dzieci z włoskiej akcji katolickiej. Rano przeszły one ulicami Rzymu w karawanie pokoju, która wyruszyła z placu Navona. Dwoje dzieci tradycyjnie towarzyszyło Benedyktowi XVI w oknie Pałacu Apostolskiego. W odczytanym pozdrowieniu dziewczynka, której rodzina przebyła do Włoch z Erytrei, apelowała o sprawiedliwość także na płaszczyźnie światowego handlu. Potępiła konsumistyczny charakter wielkich centrów handlowych, które stają się już miejscem nawet dziecięcych spotkań. Wyraziła przekonanie, że jedynym lekarstwem na bolączki świata jest Chrystus, a papieża w imieniu uczestników karawany pokoju zapewniła o miłości swych rówieśników. Odpowiadając, Benedykt XVI zachęcił najmłodszych pielgrzymów do starań o pokój we własnych środowiskach. Razem z dziećmi wypuścił z okna swej prywatnej biblioteki dwa białe gołębie, symbol pokoju.
Natomiast w pozdrowieniach wiernych języka angielskiego papież nawiązał do ogłoszonego przedwczoraj orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku poświęcił je wykorzystaniu nowych technologii. Mądre z nich korzystanie pomaga w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. W tym kierunku zmierza także nowa watykańska strona na portalu YouTube. Benedykt XVI wyraził nadzieję, że przyczyni się ona do duchowego ubogacenia wielu ludzi.
W czasie południowego spotkania z wiernymi papież nawiązał także do przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Trędowatych. Przypomniał, że Kościół w ślad za Chrystusem poświęca wiele uwagi osobom naznaczonym tą chorobą.
Mi rallegro che le Nazioni Unite...
Cieszę się, że Narody Zjednoczone w niedawnej deklaracji Wysokiego Komisariatu Praw Człowieka wezwały państwa do troski o chorych na trąd i o ich rodziny. I ja zapewniam ich o mojej modlitwie, a także wyrażam poparcie dla tych, którzy walczą o ich pełne wyzdrowienie oraz przywrócenie społeczeństwu.
Aktualnie Kościół katolicki prowadzi na świecie 528 leprozoriów. Ponad połowa z nich znajduje się w Azji, z czego w samych Indiach aż 236. W Afryce jest 178 takich placówek, a w Ameryce 38. Trzy ośrodki europejskie prowadzone są we Włoszech, Hiszpanii i w Belgii.
Święty Tygodnia.
Jan Bosko.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Trzydziestego 31 stycznia obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Jana Bosko, kapłana. Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Colle dei Becchi w północnych Włoszech. Miejscowość ta na cześć świętego nosi dzisiaj nazwę Castelnuovo Don Bosco. Gdy Jan miał 2 lata, zmarł jego ojciec Franciszek. Ciężar utrzymania trójki synów spoczął wówczas na matce Małgorzacie, która ciężko pracując na roli, nie zapominała o religijnym wychowaniu dzieci. I choć sama nie potrafiła czytać ani pisać, znała doskonale katechizm i obszerne fragmenty Pisma Świętego na pamięć. Dziecięce lata Jan przeżył w ubóstwie. Wcześnie też musiał podjąć pracę. Nie był jednak chłopcem smutnym i nieszczęśliwym. Co więcej, obdarzony poczuciem humoru i niezwykłą sprawnością fizyczną, lubił zabawiać mieszkańców swojej miejscowości cyrkowymi występami. Z braku pieniędzy naukę rozpoczął późno, bo dopiero w wieku 14 lat. Uczył się prywatnie u swego proboszcza, który dostrzegł w nim zdolności intelektualne i wybitne przymioty ducha. Krótko przed swoją śmiercią kapłan przekazał Janowi część swoich oszczędności na kontynuowanie nauki, ale ten oddał wszystko spadkobiercom, zarabiając własną pracą na swoje wykształcenie. Po ukończeniu szkół Jan wstąpił do seminarium i przyjął święcenia. O charakterze jego przyszłej pracy kapłańskiej zadecydował właściwie przypadek. 8 grudnia 1841 roku ksiądz Bosko ujął się za młodym chłopcem przepędzonym z kościoła przez zakrystianina. Mimo swoich 16 lat chłopak ten nie umiał czytać ani pisać, nie znał pacierza i nie miał środków do życia. Okazało się, że w Turynie takich jak on są tysiące. Młody ksiądz Bosko postanawia się nimi zająć. Tworzy oratoria dla zagubionej młodzieży, będące dla nich domem i szkołą, kościołem i placem zabaw. W ośrodkach tych wprowadza nowy system wychowawczy, nazywany systemem prewencyjnym, w którym główny nacisk kładzie się na aktywną obecność wychowawcy. Mówiąc inaczej, miał on być dla chłopców nie tyle policjantem, ale ojcem i przyjacielem. Z listów świętego Jana Bosko. Jeśli rzeczywiście dla naszych wychowanków pragniemy prawdziwego dobra, to nade wszystko powinniśmy pamiętać, że zastępujemy im rodziców. Ileż to razy w ciągu mojego długiego życia musiałem uczyć się tej prawdy, że łatwiej gniewać się niż cierpliwie znosić, łatwiej grozić niż przekonywać, łatwiej kogoś ukarać aniżeli poprawić. Baczcie więc, aby nikt wam nie zarzucił, że działacie w gniewie. Są przecież naszymi dziećmi, dlatego żadnego zagniewania, żadnej pogardy, żadnej obelgi. Na czas obecny miejcie miłosierdzie, na przyszły nadzieję, jak przystoi ojcom, którzy naprawdę starają się o poprawę i właściwe wychowanie. W szczególnych przypadkach należy raczej ufnie błagać Boga, niż wylewać potok słów, które tylko obrażają słuchających, a winowajcom nie przynoszą żadnego pożytku. Wyzwanie, którego podjął się Jan Bosko, przerosło z czasem jego siły. Zakłada więc dwie rodziny zakonne, salezjanów i salezjanek, które mają mu być pomocą, aby zaradzić ogromnym potrzebom turyńskiej młodzieży. Największym jego pomocnikiem była jednak od samego początku jego matka Małgorzata. To ona w dniu prymicji przestrzegała go, aby nie ważył się być księdzem bogatym. Nie przestąpię wówczas twojego progu, powiedziała. Zapamiętał na całe życie. Z upływem lat matce brakowało jednak cierpliwości. Któregoś dnia, gdy wychowankowie syna zniszczyli pielęgnowany przez nią ogród, postanowiła wrócić do swojego domu. Ksiądz Bosko wziął ją wtedy za rękę i pokazał wiszący na ścianie krzyż. Matka rozpłakała się, a potem ubrała fartuch i wróciła do kuchni, pozostając z chłopcami do końca swego życia. Nie byli oni aniołami. Każdy z nich, mimo młodego wieku, miał za sobą trudną przeszłość. Geniusz księdza Bosco polegał jednak na tym, że w głębi serca przekonany był, iż są lepsi od tego, co robią i tego, co mówią. Nie mylił się. Gdy w Turynie wybuchła epidemia cholery i brakowało chętnych do transportu i opieki nad chorymi, ksiądz Bosco zwrócił się do swoich chłopców. Zgłosiło się kilkudziesięciu i to tylko dzięki ich poświęceniu wielu chorych został uratowanych. Żaden z jego wychowanków nie zaraził się, choć jedyną ich obroną przed chorobą był medalik Maryi Niepokalanej. Nie bali się zarazy, niewygód, pracy. Tylko ten jeden raz, gdy ich opiekun poważnie zachorował, wpadli w rozpacz. Przez całą noc błagali Boga o cud, odmawiali różaniec, klęczeli na podwórzu i pod jego drzwiami, pościli. Nazajutrz ten, któremu lekarze nie dawali już wielkiej nadziei, wyszedł do nich o własnych siłach. Statystyki są przerażające. Prawie 90 milionów dzieci na całym świecie żyje na ulicy. Większość w tak zwanym trzecim świecie. Jednak i w krajach zamożnych nie brakuje młodzieży, dla której domem są dworce kolejowe, parki i suteryny. To patologia wynikająca najczęściej z alkoholizmu rodziców. Największą jednak patologią, podkreślają psycholodzy, jest dzisiaj zanik więzi uczuciowych w rodzinie. To właśnie z takich uczuciowych lodówek wywodzą się kibole, dresiarze i ćpuny, a za każdą z tych pejoratywnych nazw kryją się przeraźliwie biedni ludzie, których serca nikt nie ogrzał miłością. Czy spotkają swego księdza Bosco? Zapytano kiedyś jednego z jego wychowanków, co najpiękniejszego widział w życiu. Chłopak rozpromienił się i bez zastanowienia odpowiedział: Don Bosco. Po śmierci Jana Bosco mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości wynieśli z kościoła chrzcielnicę i rozbili ją na drobne kawałki, które później zanieśli do domów jak relikwie po wielkim współziomku. I choć trudno pochwalić ich czyn, trudno też nie zauważyć, że każda ludzka dobroć i każda ludzka miłość to zawsze owoc wszczepienia w miłość Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosco na ojca i nauczyciela młodzieży. Spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.